wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i zapraszam na spotkanie z Krzysztofem Bohusem, z którym łączymy się telefonicznie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No nie wypada chyba przedstawiać, bo już tyle razyśmy się spotykali i rozmawiali o różnych książkach, ale przypomnę, że ostatnio o Klątwie Lucyfera. To był kolejny z swoich współczesnych kryminałów z Adamem Bergiem w roli głównej. Późnym wnukiem, że tak powiem, Christiana Abela, któremu poświęciłeś całą tetralogię, a w ubiegłym roku do tej tetralogii napisałeś Wachmistrza, czyli rodzaj prequela o Gustawie Kukulce, właśnie o Wachmistrzu Abela. No i wtedy, to ja ci przypomnę, powiedziałeś, nie wiem, czy Wachmistrz nie skończy się na Wachmistrzu, to zależy od odbioru. Się nie skończył. Wachmistrz, dogrywka, to temat dzisiejszej naszej rozmowy i to jest ta nowość. Skarpa Warszawska wydała. Czyli rozumiem, że odbiór był dobry. Jest nagroda, ale też pewnie i odbiór czytelników.
No tak, ja zawsze przykładam wielką wagę do tego, żeby moje książki podobały się czytelnikom, bo przecież nie piszę do szuflady. I rzeczywiście tak było, że Wachmistrz spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem, co mnie oczywiście ucieszyło. I to był podstawowy powód, dla którego postanowiłem dopisać ciąg dalszy, ale nie jedyny. Otóż pewne wątki zarysowane w Wachmistrzu wymagały właściwego zakończenia i niektóre treści musiały odpowiednio wybrzmieć i potrzebowałem do tego takiego literackiego miejsca, literackiej przestrzeni. Bo przecież Wachmistrzu obaj policjanci, kończąc prowadzone przez siebie śledztwo, mieli poczucie takiego pyrrusowego zwycięstwa i podejrzewali, że zdołali ujawnić tylko wierzchołek góry lodowej. No i postanowiłem w dogrywce powiedzieć wprost, co to za góra.
I dlatego dogrywka też ważna, dogrywka dla Kukulki, który musiał po prostu swoje sprawy rozwiązać, zakończyć, wybaczyć, ale po pogrzebaniu przeciwnika, że tak powiem.
Tak, to jest drugi ważny powód, dla którego ta książka w ogóle powstała. Bo przecież w tle obu tych tomów toczy się swoista krucjata naszego twardego, szorstkiego Wachmistrza ze światem przestępczym. On nie zwykł pozostawiać bez odpowiedzi krzywd wyrządzonych jego rodzinie, w tym przypadku jego kochanej siostrze. W dogrywce dochodzi do ostatecznej rozgrywki, do starcia. Kukulka wymierza sprawiedliwość ściganym przez siebie przestępcom, ale na własnych warunkach. Ponieważ prawo zawodzi, to czyni to bezlitośnie i bez zbędnych skrupułów.
No tak, tylko że to jest jakby taki, nie powiem drugi plan, ale drugi wątek tej opowieści, bo nowy wątek kryminalny to jest gdański Robin Hood, czy też grupa niewidzialnych Robin Hoodów, którzy się pojawiają w roku 1930 w lutym. To może przypomnijmy, że poprzednia powieść to był grudzień 29 roku, tak. Niedużo czasu minęło, ta sama zima, styczeń 30, ten sam kryzys, to jest najważniejsze, ten sam kryzys, inteligencja, bez środków do życia, profesor łaciny staje się bezdomnym, prawda, takiego tutaj spotykamy. No ogólnie rzecz biorąc, totalny kryzys w Gdańsku, głód, kobiety wychodzą na ulicę, mężowie się wieszają.
Tak, ten sam kryzys, ten sam czas i to samo aroganckie, niegdyś się bogate miasto powala przez wielki kryzys na kolana. W tej scenerii, takiej ponurej dosyć, toczy się zupełnie oddzielna intryga, bo przede wszystkim Wachmistrz dogrywka jest kryminałem czarnym jak Heban, takim, który mam nadzieję spodoba się czytelnikom. Ja przede wszystkim jako autor staram się opowiadać intrygujące i dobrze powiedziane historie. I w tym tomie radca Abel i Kukulka otrzymują zadanie powstrzymania fali tajemniczych włamań, których ofiarą padają domy bardzo zamożnych gdańszczan, mieszkających głównie w centrum tego miasta. Łupem złodziei padają bezcenne dzieła sztuki, precjoza, kosztowności, kolekcje złotych monet. Pojawia się pierwszy trup i nie ostatni. I co więcej, tak jak wspomniałaś, przestępcy stylizują się umiejętnie na ludowych mścicieli. Na miejscu włamań pozostawiają bowiem kartki z Pisma Świętego ze znamiennymi cytatami, co sprawia, że policja przez pewien czas drepcze w miejscu i tych tropów jest wiele, a żaden nie jest prawdziwy czy prowadzący do celu. I co więcej, wstrząsany biedą i bezrobociem Gdańsk zdaje się sympatyzować ze złodziejami, co jeszcze bardziej komplikuje i utrudnia śledztwo obu policjantom. No i mam wrażenie, że tak zarysowana zagadka z tą krucjatą Wachmistrza w tle stworzyła taką oś fabularną, która może zaintrygować czytelnika.
No ale ty nie sympatyzujesz troszeczkę, do pewnego stopnia. Znaczy bardzo pięknie opisujesz te niezmierzone bogactwa, które posiadają ci, którzy są rzeczywiście bogaci w Gdańsku. I tę biedę, głód, nędzę, która właściwie no, jest udziałem większości mieszkańców, a przynajmniej znacznej części. Tak się zastanawiam. No wiadomo, złodzieje to złodzieje, prawda? Oni się tam za bardzo tym swoim łupem nie dzielą, ale mimo wszystko taka jakaś ogromna dysproporcja i niesprawiedliwość tutaj i takie głosy się wydobywają, żeby to wreszcie wyrównać, prawda?
No tak, zgodnie ze starym poszekadłem wszyscy mamy równe żołądki, a złodzieje jednak dzielą się trochę tymi zrabowanymi dobrami. Nie chcę tutaj spoilerować treści, ale bardzo umiejętnie pozyskują sympatię gdańskiego plebsu. Gdańsk rzeczywiście był bardzo bogatym, zamożnym, hanzatyckim miastem, ale takim, którym były też obszary wielkiej biedy. No i ten kryzys oczywiście dotknął najbardziej dotkliwie tych biednych. Gdańsk w tej powieści jest w ogóle taki mało komfortowy, nieprzyjazny, brudny, głodny i żarłoczny zarazem, ale ja chciałem, żeby tak było. Po pierwsze dlatego, że w ogóle ta powieść utrzymana jest w klimacie czarnego kryminału, kryminału noir. Jak na tę konwencję przystało, to starałem się, aby nie zabrakło w niej nastroju takiego podskórnego napięcia, dwuznaczności i niepokoju. A po drugie, ta książka jest czarna i trochę mroczna, dlatego że takie są czasy, które opisuje. Taki Gdańsk w roku 1930 był.
I ten rynek, na którym się sprzedaje oczywiście tomy encyklopedii, ostatni płaszcz i w ogóle wszystko, co właściwie niektórzy mają, prawda? I ci młodzi, silni mężczyźni, którzy zaczynają się kręcić i kupować. Takie, no jak zwykle, niektóre rzeczy, które opisujesz, wydają mi się, nie powiem aluzją, ale jakimś odniesieniem do późniejszych czy też współczesnych czasów. Nie wiem, czy to akurat, ale
to jest
wiele, tak.
Trafna uwaga i to trafna podwójnie. Po pierwsze dlatego, że pewne sytuacje się powtarzają. Ja w każdym wywiadzie właściwie powtarzam taką swoją prawdę, do której jestem głęboko przekonany, że ludzie się niewiele zmieniają, a historia nas niczego nie uczy i te czasy kryzysowe wydobywają z nas to, co najgorsze i to w różnych kryzysowych czasach, bo ten kryzys, który opisuję, nie był przecież ostatni w historii ludzkości, tak? Ale jest w tej książce coś jeszcze, to znaczy jest taka pewna klamra, która spaja tamte czasy z dniem dzisiejszym. Przy wszystkich różnicach to mam wrażenie, że ten czas pandemii, w którym my teraz tak tkwimy po uszy, ma coś zbliżonego w klimacie do wielkiego kryzysu z lat 30., bo to się na oczach ludzi kończyła pewna era, do której byliśmy przyzwyczajeni. Kończył się czas oswojony, a nadchodziło nowe. Nikt z nas nie wie, mimo tęsknot i pragnień, aby to stare wróciło, jak ten nowy świat będzie wyglądał. W 30 roku nikt nie wiedział, kiedy się ten wielki kryzys skończy i czym się skończy. Skończył się fatalnie, bo na fali tego wielkiego kryzysu Adolf Hitler doszedł do władzy. Skończyło się to wielką rzeźnią dla całego świata, a my dzisiaj nie wiemy, czym się skończy ten czas covidowy, który, jak mówię, przy wszystkich różnicach ma w sobie coś z takiego nastroju klaustrofobii i przygnębienia, co zbliża obie te epoki. Jeśli już w ogóle mówię o tej agonii Starego Ładu, to także w takim znaczeniu, że ja przecież opisuję zawsze sytuacje, w których jednostka staje przed jakimś wyzwaniem, a czas, w którym ona żyje, jest czasem trudnym i czasami ekstremalnie trudno jest zachować taką zwykłą ludzką przyzwoitość. Ten kryzys i te trudne momenty historii są taką dobrą perspektywą dla pisarza takiego jak ja, który nieustannie podgląda przecież przez literacką lupę odwieczną walkę dobra i zła. Ja w tych swoich powieściach retro, poza samą intrygą kryminalną, o której już mówiłem, staram się przecież pokazywać także ludzkie dylematy i postawy takich zwykłych śmiertelników. I te takie bardzo ciężkie, ekstremalne, przełomowe lata 30. świetnie się do tego nadają, bo przecież pozwalają wyostrzyć mi właśnie, jakby abstrahować różne zachowania i postawy społeczne, choć ludzie dopiero post factum jako uświadamiają sobie, że żyli w czasach wyjątkowych. Abel i Kukulka próbują zachować taką własną godność i człowieczeństwo w tym momencie historii, który temu ekstremalnie nie sprzyja. Ja mam wrażenie, że to jest taka wartość dodana, którą ja staram się przemycić w obu tomach poświęconych Wachmistrzowi Kukulce.
Abel jest cały czas, można powiedzieć, tak samo niezłomny, chłodny, zmieniają się czasami kobiety, zmienia się czas, bo on płynie i przez te wszystkie epoki przechodzimy. A Kukulka, wydaje mi się, że u ciebie jakoś się tak rozwija, jakoś wybucha, jakoś się rozrasta. Z początku to był trochę tak jak Soroka przy Kmicicu, czyli taki wachmistrz, który wszystko zrobi, milczący, brzydki, silny, bezwzględny, prawda? A później zaczynał się nam objawiać jako mężczyzna, jako kochanek, jako właśnie taki partner już połączony z, też i krwawą tajemnicą z Abelem. Teraz poznajemy trochę też bliżej i z drugiej strony jeszcze jego dzieciństwo. I powiem Ci tutaj tylko tak, bo przywołałam akurat Potop Sienkiewicza, że Kmici ci soroka, ale mnie się tutaj przypominał Tomek Sawyer i Huckleberry Finn, kiedy to czytałam. Chociaż to oczywiście zupełnie inna młodzież, że tak powiem, była.
No to jest ciekawa obserwacja, za którą dziękuję. Nie zgodziłbym się tylko z tym, że radca Abel jest zawsze taki sam, bo mam wrażenie, że on też ewoluował od takiego zimnego, trochę autystycznego policjanta w czarnym manuskrypcie do takiej trochę szekspirowskiej postaci w Mieście Duchów, ale rzeczywiście było tak, że to Abel, ten metodyczny, przenikliwy policjant, grał zawsze pierwsze skrzypce w tym duecie, a Kukulka spełniał rolę jego pancernej pięści, takiego człowieka do specjalnych poruczeń, który kiedy trzeba było, wychodził poza te schematy ograniczające śledztwo, poza prawo i paragrafy. A rzeczywiście tak było też, że zależało mi na tym, żeby pokazać tego Kukulkę nie tylko jako takiego cyborga, który pozostaje w cieniu swojego patrona i bezrefleksyjnie wykonuje jego rozkazy, ponieważ on sam ma wiele do zaoferowania. Oczywiście on nie dorównuje inteligencją Abelowi, nie posiada wielu jego zalet, nie jest tak oczytany, nie skończył uniwersytetu, ale ma inne atuty, których pozbawionych jest radca. Otóż Kukulka przede wszystkim rozumie język siły tego narzecza, którym posługuje się ulica i co więcej potrafi zrobić właściwy użytek z tego atutu. I on, przejmując taką abelowską filozofię, że jest wina, musi być kara, nasyca ją inną, właściwą sobie treścią. Hołduje zasadzie, że cel uświęca środki, zwłaszcza kiedy na horyzoncie są bezwzględni, cyniczni bandyci i kiedy prawo zawodzi na całej linii. Przy tym wszystkim i w tym jakby kontekście myślę, że Kukulka dlatego się cieszy taką sympatią czytelników, że on zaspokaja taką drzemiącą w nas wszystkich, we mnie też, taką ludyczną tęsknotę za triumfem dobra nad złem. I w czasie, kiedy to zło triumfuje na wielu polach, kiedy sprytny prawnik potrafi wymanewrować sprawiedliwość jak chce, to ludzie mają takie poczucie, że to dobro przegrywa. A Kukulka ten deficyt wypełnia treścią swoją, tak? To znaczy on jednak wygrywa. On jednak doprowadza do ukarania zła, mimo że robi to w sposób moralnie nie do końca oczywisty.
No on mógł być po drugiej stronie przecież, on jako bardzo młody człowiek dokonuje wyboru. Mógł być bandytą, został policjantem, prawda?
Tak, dokładnie mogło tak być, ale dlatego, że dokonał innego wyboru i dobrze zna ten świat, który pozostał po tamtej stronie, to on dlatego jest taki skuteczny. Ale jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, że myślę, że on się też dlatego tak spodobał czytelnikom, że kiedy okazało się, że spod tego pancerza wyłania się po prostu pełnokrwisty człowiek ze swoimi słabościami, to on mógł tylko zyskać. I Kukulka tak jest, to znaczy on bardzo kochał swoją siostrę, on nie może się pogodzić z jej stratą, bo ta książka, jedna i druga, jest też książką o stracie, o takiej dojmującej stracie, która sprawia, że nasze życie jest już później inne niż przed tą stratą. I nie może się pogodzić z tą myślą, że jego taka jedyna jasna strona jego życia, jego siostra, została w tak brutalny sposób zgwałcona, okaleczona i zamordowana i że ta zbrodnia może ujść bezkarnie. Robi wszystko, aby tak się nie stało, nawet gdyby miało go to kosztować karierę czy własne życie. W Wachmistrzu do Krywce jest wiele dramatycznych scen, które pokazują, jak wielką cenę Kukulka musi zapłacić, aby być wiernym tej wartości i temu przyrzeczeniu.
A jak ty wpadłeś na trop Cwi Migdal? Jak to się u ciebie pojawiło? Skąd i na ile to zbadałeś tę właśnie organizację przestępczą, która tu jest gdzieś w tle, bardzo dobrze opisana w przypisie i łączy obie części, prawda?
Tak, no jak to zwykle bywa, to znaczy zdecydował przypadek. Ja, jak pamiętasz, jestem, czy byłem zawodowym dziennikarzem, chociaż właściwie wróciłem do zawodu dziennikarskiego, bo pochwalę się, że od niedawna jestem w zespole redakcyjnym takiego miesięcznika historycznego Historia bez tajemnic, więc z przyjemnością wróciłem do pisania i do tej profesji. Ale wracając do pytania, zdecydował pewien przypadek, ja dużo czytam, wyłuskuję takie różne fakty, które później mogę wykorzystać do połączenia z fikcją literacką i trafiłem na artykuł w Gazecie Wyborczej opowiadający o tej aferze. Potem przeczytałem wszystko, co się u nas ukazało na temat Cwi Migdal, łącznie ze wspomnieniami pani Lieberman, prostytutki, która jako jedyna uszła z łap tej hydry. Woli przypomnienia, bo nie wszyscy z naszych słuchaczy mogą wiedzieć, o czym mówimy, to tylko przypomnę, że Cimigdal to był rodzaj mafii, która w latach 20. wysyłała do Ameryki Południowej, głównie do Argentyny i do Brazylii, tysiące młodych dziewczyn żydowskich, bo to była mafia żydowska, mając te dziewczyny wizją ożenku z bogatymi patronami czy Żydami. To była, jak się w to wczytałem, nieprawdopodobna historia, bo tych kilkuset bogatych rajfurów i sutenerów założyło klub w Buenos Aires, który przypominali taką kampanię wschodnioindyjską wręcz, to znaczy spotykali się na klubowych posiedzeniach, mieli na swoje usługi policję, potrafili przekupywać całe rządy i w ciągu kilku lat sprowadzili do Ameryki Południowej tysiące dziewczyn, założyli 500 burdeli. W pewnym okresie czasu, w latach 20. słowo La Polaca oznaczało po hiszpańsku w tym kraju prostytutkę, co tylko może wskazywać, jaka była ogromna tego skala. A mnie to jeszcze tym bardziej zaciekawiło, że odnogi tej hydry sutenerskiej, które sięgały od Nowego Jorku poprzez Berdyczów, Lwów, aż po warszawskie Międzylesie, gdzie ja teraz mieszkam, to pomyślałem, że to jest taki temat aż dziwny, że on nie został w literacki sposób wygrany. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, że ponieważ Wolne Miasto Gdańsk, które jest drugoplanowym bohaterem właściwie wszystkich moich powieści retro, było tym portem, z którego transporty z żywym towarem trafiały do Ameryki Południowej. Te wszystkie biedne dziewczyny tam w takich ładowniach specjalnie przygotowanych frachtowców wypływały do Buenos Aires. No to właśnie pomyślałem, że stworzę taką, wykreuję taką fabułę, w której fikcja, intryga kryminalna będzie się splatać jak warkocz z tymi prawdziwymi faktami, z tymi historycznymi zdarzeniami. Myślę, że to się udało i tak jak zawsze jestem nie do końca zadowolony ze swoich książek, bo mi się wydaje, jak one już się ukażą, że można by je napisać było trochę lepiej, to z tej historii, z tego, że jakby przywróciłem do życia tą całą sprawę, która miała zresztą swój dalszy ciąg, o którym ja piszę w epilogu dogrywki, to mi sprawiło pewną satysfakcję, tak? Ja byłem po prostu tak osobiście poruszony tą tragedią tych dziewczyn i chciałem ją opisać.
No świetnie się to czyta i znowu kolejna porcja wiedzy. Ja już nie będę mówiła o numizmatach, o monetach, o Tycjanie, o innych rzeczach, o areszcie śledczym, o poczcie, o tym wszystkim, o czym tutaj też piszesz, oczywiście umieszczając to wszystko w swoim jak najbardziej czarnym kryminale. No i co? I to już koniec z Kukulką i Abelem?
To jest zawsze trudne pytanie, bo po pierwsze ja się bardzo do swoich bohaterów przyzwyczajam.
My też.
Pisanie jest taką bardzo samotniczą przecież czynnością. Jestem tylko ja i moja wyobraźnia i ci bohaterowie się w niej rodzą. Potem przewlekam te historie w jakieś kształty. Potem one wyfruwają świat, tak jak teraz Wachmistrz, który powtórnie już od tygodnia grasuje na rynku. I ja żyję w tym świecie. Dlatego stosuję tą swoją taką dwukulturową, że tak powiem, działalność literacką, wydając dwie książki w roku od pewnego czasu, jeden retrokryminał, a jedną książkę współczesną z Adamem Bergiem, żeby trochę od tego świata uciec, żeby nie zostać jego zakładnikiem, żeby nie powielać pewnych klisz, rozwiązań itd., itd. Ale mam wrażenie teraz, że tych sześć tomów, ja już napisałem sześć tomów z Abelem i z Kukulką w roli głównej, że to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Rozciągnąłem te ich życiorysy i losy na przestrzeni kilkunastu lat, bo Wachmistrz zaczyna się w roku 1929, a ostatnia z tego sześcioksięgu książka, czyli Miasto Duchów, kończy się w roku 1944, kiedy Sowieci stoją już u bram Gdańska i to wielkie miasto za chwilę ulegnie agonii. Więc wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko. Poza tym ze względów takich chronologicznych trudno byłoby mi być może zmieścić jeszcze jedną książkę. Ale byłem ostatnio na spotkaniu autorskim i ktoś mi tam, nie mogąc się pogodzić z tym, że ta ostatnia książka, podpowiedział, że przecież jeszcze jest taki moment, a ja lubię momenty przełomowe, kiedy jest rok 45 i do Gdańska wkroczą Polacy i Sowieci i może to byłby jakiś okres jeszcze taki na taką ostatnią książkę, na opowieść o ostatnich Mohikanach w tym Gdańsku, który za chwilę stanie się polski. Nie wiem. Ja teraz jestem skupiony na pisaniu książki współczesnej. Pisze Adama Berga numer 4 i teraz rozmawiamy o świecie retro, a ja Tak naprawdę w tym momencie jestem w Estonii, wędruję po takim starym niemieckim domu, w którym mój bohater, wnuk Abela Adam, wziął za kolejną zagadkę. To jest właśnie fajne w tej profesji literackiej, że żyję takim podwójnym, czy nawet potrójnym życiem, zanurzam się w różnych czasach. No to jest fascynujące i za to jestem wdzięczny osobie.
No a my tobie, że się tym dzielisz i dzięki temu ja też mogłam się znowu zanurzyć w twoim czasie, choć mrocznym, bo to Gdańsk 30 rok. Bardzo dziękuję. Krzysztof
bardzo dziękuję.
Bohus, wachmistrz, dogrywka, no i do usłyszenia przy kolejnym Adamie Bergu, jak rozumiem, niebawem.
Tak jest, wiosna będzie premiera.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.